Konrad Piasecki i jego gość.
Lider Komitetu Obrony Demokracji Krzysztof Łoziński, gościem Radia Z. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry Państwu.
Pan w sobotę siadał na ulicy, blokował i siłował się z policją?
Znaczy ja siadałem, blokowałem, natomiast nie.
Ale też się dał pan wynieść z krakowskiego przedmieścia?
Nie doznałem zaszczytu wyniesienia.
A jak pan patrzył na Władysława Frasyniuka, to pan mu przyklaskiwał i temu, co on robi?
No ja robiłem to samo, tylko ja się po prostu nie przebiłem. Ja byłem krok za Władkiem, Władek się przebił, przeszedł tam pod liną, a ja zostałem w tym momencie oddzielony przez dużą taką grupę policjantów, z którą już nie byłem w stanie się przepchnąć.
I z perspektywy tych dwóch dni, mówi pan to i patrzy na to wszystko, co się działo w sobotę z dumą?
Tak, dlatego że to jest element dużo większej sprawy. To jest drobny element dużo większej sprawy.
A to przyjrzyjmy się na razie temu drobnemu elementowi. Jaki ten drobny element, jak pan mówi, czyli to siadanie na ulicy, to blokowanie miesięcznicy smoleńskiej, jaki to ma sens?
Znaczy, to ma sens jako element większej sprawy, bo samo z siebie, gdyby to było tylko to, to bym powiedział, że to nie ma większego sensu, prawda? Tylko my się przeciwstawiamy temu, co robi ekipa rządząca. I trzeba powiedzieć otwarcie i jasno, jest to przestępstwo z artykułu 127 kodeksu karnego, czyli próba nielegalnej zmiany ustroju państwa.
Ale nie można z tą, jak pan mówi, nielegalną zmianą ustroju państwa walczyć innymi metodami niż akurat blokowanie miesięcznicy smoleńskiej, która cokolwiek by o niej nie powiedzieć. Jak bardzo by ona nie obfitowała w politykę, jest jednak próbą uczczenia ofiar katastrofy smoleńskiej? Nawet jeśli to jest tylko drobny element tego, co tam się dzieje,
myślę,
to jednak
tam,
jest.
Tam dawno nie ma żadnej próby uczczenia czegokolwiek. To jest nieustająca próba robienia politycznych awantur, ubliżania społeczeństwu, ubliżania przeciwnikom. Przecież Kaczyński od dawna nie wypowiada ani słowa na temat katastrofy smoleńskiej. Poza tym bełkotem dojdziemy do prawdy, tak? Dochodzą już parę lat do.
Ale oprócz Jarosława Kaczyńskiego są tam inne rodziny ofiar katastrofy. Słyszał pan, co one mówią?
Nie.
Nie przeszkadzajcie nam. Jest jeden dzień w miesiącu, kiedy te marsze się odbywają. Jeśli państwo odczuwacie taką potrzebę, to jest wiele innych miejsc, gdzie możecie protestować. Czy naprawdę takie apele tych części rodzin smoleńskich to nie jest coś, co by pana zastanowiło do tego, żeby pomyśleć sobie, no nie, 10 to nie jest dobry moment, żeby, jak pan mówi, przeciwstawiać się próbie nielegalnej zmiany ustroju?
Każdy moment jest dobry do tego, ponieważ jest to tak poważna sprawa, że trzeba tym protestować przeciw temu w każdy sposób. Mamy do czynienia, ja przypomnę, to jest bardzo ciężkie przestępstwo zagrożone karą od 10 lat do dożywocia. To nie jest jakiś drobiazg, to nie jest wykroczenie drogowe. To jest próba wprowadzenia w Polsce dyktatury w sposób całkowicie nielegalny, w sposób zorganizowany, przemyślany. Ja mówię, no mamy otwarcie. Mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która opanowała państwo.
I siadając na ulicy 10 maja, czerwca, za miesiąc 10 lipca, myśli pan, że pan nie dopuści do zmiany ustroju?
Ja nie wiem, czy ja nie dopuszczę. Ja w ogóle nie mam tego typu podejścia, czy mnie się uda, czy mnie się nie uda. Ja mam podejście takie, że jeżeli jest jakaś rzecz do zrobienia, to trzeba brać i robić, a nie zastanawiać się, czy to się uda.
To siadanie na ulicy, to blokowanie miesięcznicy, to blokowanie przemarszu, to było działanie zaplanowane?
Przez organizatorów było zaplanowane.
Czyli kiedy pan wzywał chłopaki i dziewczyny, idziemy, to myślał pan, że idziemy, a potem siądziemy?
Tam było, między innymi, tam było kilka miejsc, kilka tych protestów. Ja wzywałem do wsparcia wszystkich. One miały różne formy. Tutaj mamy do czynienia z taką chucpą, że udaje się uroczystość religijną, której wcale tam nie ma, i w ramach tej rzekomej uroczystości religijnej Kaczyński kłamie, Kaczyński obraża, ubliża i przede wszystkim ja widzę taką rzecz w rozmowie, również w wczorajszych rozmowach z pisowcami, takich już jak luźno na ulicy. Idzie taka narracja, że ta pierwsza Solidarność, do której ja należałem, której Władek należał, do której myśmy tworzyli tą Solidarność.
Do której należał też Jarosław Kaczyński.
Do której nie należał Jarosław Kaczyński, trzeba to jasno otwarcie mówić. Kaczyński się nie zapisał do Solidarności. Był pracownikiem biurowym u nas w Mazowszu.
Jest pan absolutnie przekonany, że Jarosław Kaczyński nie był członkiem Solidarności?
Nie był członkiem Solidarności. Nie był, nie zapisał się. To jest dość jasne, ponieważ mógł się zapisać tylko w miejscu pracy, czyli na Uniwersytecie Warszawskim. No i Maciek Jankowski, który był szefem Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim, potwierdza, że się nie zapisał. Ale chciałem skończyć myśl. Narracja w tej chwili idzie taka, że ta pierwsza wielka solidarność, 10-milionowa, to była solidarność ubecka. Tak są przekonywani pisowscy. Ja już tu słyszałem od iluś ludzi z tego środowiska, że to wszystko byli komuniści, agenci i tak dalej. I to była esbecja, ta cała pierwsza wielka solidarność, 10 milionów ludzi.
No tak, ale nikt, mam wrażenie, nikt rozsądny tego dzisiaj nie mówi, jeśli to są takie głosy ulicy. A propos takich porównań, czy pan człowiek Solidarności nie czuje niestosowności porównań działań policji sobotnich do tego, co robiło ZOMO i do tego, co robiła milicja Kiszczaka?
Nie, no oczywiście, to ja bym apelował do wszystkich kolegów, żebyśmy nie przesadzali. Naprawdę, to jest zupełnie inna półka, tego w ogóle nie można porównywać.
Bo czuje pan, że porównanie brutalności, zomowskiej brutalności w latach 80. jest no, naprawdę niestosowne, bo policja może działała zdecydowanie, może działała stanowczo w sobotę, ale nawet to, co opisuje Władysław Frasyniuk na temat tego, co robili policjanci, no kudy sobocie do stanu wojennego.
Nie, no oczywiście, nie mówię jeszcze raz, nie przesadzajmy. Nikogo nie uderzono, nie wyjęto ani jednej pałki, nie użyto żadnego gazu, paralizatora, niczego takiego. Prawda? Natomiast ZOMO po prostu lało pałami. I to jest zupełnie inna historia.
Ale pan, rozumiem, też nie dziwi się i pan ma to wpisane w takie siedzenie na ulicy, to, że policja wyniesie pana czy wyniesie innych z tego kordonu blokującego kontrolę.
Dokąd policja tylko wynosi, dotąd działa zgodnie z prawem i ta siła, której używa, jest, że tak powiem, proporcjonalna do sytuacji. Tu w tym momencie, chociaż to drastycznie wygląda na zdjęciach, prawda, no kobiety starsze wynoszone przez takich drabów, no to bardzo brzydko wygląda, robi złe wrażenie, ale to nie jest przekroczenie prawa przez policję. Natomiast przekroczeniem prawa oczywistym jest stawianie komuś zarzutu zakłócenia uroczystości religijnej, której tam w ogóle nie było. Prawda? To jest już przekroczenie prawa.
Ale pan, patrząc na to, co działo się w sobotę, na te przepychanki, na blokowanie, na właśnie to wynoszenie przez policję, ma pan takie poczucie, że to wszystko idzie w dobrym, mądrym, sensownym kierunku?
Ja myślę, że w Polsce w ogóle nic nie idzie w tej chwili w dobrym i mądrym kierunku. Idzie wszystko w bardzo złym kierunku.
Również działania KOD-u?
Myślę, że KOD ma w tej chwili za sobą 5 miesięcy ciężkiego kryzysu, z którego staram się ten ruch wyprowadzić.
Ale wie pan, że KOD działający w ten sposób, siadający na ulicy, będzie wielu osobom kojarzył się raczej z jałowym awanturnictwem niż obroną demokracji?
Gdyby to była jedyna forma, to tak. Ale to nie jest jedyna forma i nie ma być jedyna forma. Także to jest, my mamy dużo większy, dużo szerszy arsenał działań.
Ale może tę akurat formę porzucić? No, może uznać, że tak jak w demokracji każda legalna siła polityczna ma prawo do demonstrowania i każda legalna może objawiać z tego powodu niezadowolenie, to w demokracji jednak nie powinno się blokować innej
tak,
demonstracji.
Tak, tylko demokracji w Polsce już nie ma. To warto to zauważyć, ten jeden element. Rządzi jeden facet, człowiek skrajnie nieuczciwy, człowiek, który jest nie łukiem, ale za to wszechstronnym i rządzi w sposób bardzo niedobry, niszczy kraj.
No tak, tylko są bardzo mocne słowa, wie pan, no ale choćby to, że siedzimy tutaj w tym studiu, pan i ja, i rozmawiamy, i może pan powiedzieć wszystko. No to jest też jakiś papierek, jeden z wielu papierków lakmusowych demokracji, więc takie twarde powiedzenie demokracji w Polsce już nie ma. W zestawieniu z tym, co robimy w tym studiu, wydaje się być pewnego rodzaju paradoksem, najdelikatniej powiedziawszy.
To znaczy tak, demokracja nie polega na tym, że jest wolność słowa. Gdyby to był jedyny element...
Nie mówię, że jedyny, ale jeden z bardzo istotnych elementów
dobrze,
demokracji.
Tylko ta wolność słowa też już nie do końca jest w tej chwili. Ja dzisiaj dałem panu książkę, którą jest sprzedawana w 6 księgarniach w Polsce. Reszta księgarzy jest zastraszonych. Moje książki są sprzedawane w 6 księgarniach.
A jeszcze chciałem pana zapytać o samego Władysława Frasyniuka. Czy pan byłby gotów oddać KOD?
No, Władek przede wszystkim do KOD-u nie należy. To się od tego zaczyna.
Ja wie pan, do KOD-u się pewnie można szybko
zapisać.
Gdyby
on chciał stanąć na czele, prawda, i było to możliwe, to czemu nie? No, ja nie przyszedłem tu dla jakiejś osobistej kariery. Mój osobisty interes jest dokładnie odwrotny niż angażowanie się w tą walkę. Ja przyszedłem z poczucia obowiązku po prostu.
A widzi pan już w nim faceta, mówiąc kolokwialnie, który przeszedł na drugą stronę tęczy, bo on się długo wahał, czy chce być w polityce, czy nie chce być w polityce. W sobotę mam wrażenie, jakiś Rubikon przekroczył.
Ja z nim rozmawiałem wielokrotnie i on deklarował jawnie, że on nie chce wracać do polityki. Ja go rozumiem w tym względzie. Natomiast obawiam się, że po prostu rzeczywistość to jest taka, że polityka przyszła do niego. Tak jak ja też nie chciałem wracać do polityki, a polityka mnie wciągnęła, prawda? Bo nie było to zaplanowane przeze mnie jako droga kariery życiowej, nic takiego. Ja po 89 roku, kiedy znając niemal wszystkich przywódców Solidarności, też mogłem sobie zrobić zdjęcie z Wałęsą, zostać posłem, senatorem, ministrem, nie wiadomo czym, nie chciałem. Tak, ja miałem inne plany życiowe.
I powiedziałby pan dzisiaj: Władku, oddaję ci kot, jeśli chcesz, bierz?
No to ja nie mogę dawać ani rozdawać, bo ja nie mam takich kompetencji, prawda? Ale uważam, że byłoby bardzo dobrze, gdyby Władek Frasyniuk stanął na czele opozycji, zjednoczonej opozycji po prostu.
Krzysztof Łoziński, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Witając internautów, chciałem pana zapytać, a nie ma pan poczucia, że jeśli chodzi o kot, tak jak pisze, mówi wiele osób, nawet bardzo przyjaźnie nastawionych do kotu, że kot już spełnił swoją historyczną rolę, a panu przyjdzie raczej, przypadnie raczej w udziale rola tego, który powie sztandar wyprowadzić?
Znaczy, co do pierwszej rzeczy to się zgadzam, co do drugiej nie. To znaczy, rzeczywiście myśmy spełnili bardzo ważną rolę na samym początku, kiedy byliśmy jedyną zorganizowaną opozycją. I myśmy ten najcięższy czas przetrwali, że powstał duży ruch opozycyjny, czego nikt się nie spodziewał, łącznie ze mną, chociaż to był mój pomysł, że taki ruch powstanie.
No właśnie, bo to pan był ojcem chrzestnym.
No tak, ale właśnie to między innymi jest jeden z dowodów na to, że Kaczyński ma błędną wizję historii, że wydaje mu się, że można zaplanować historię. Nie można. Wiele rzeczy się dzieje zupełnie inaczej, niż się przypuszcza.
Znaczy, mówi pan, że to był przypadek, a nie starannie zaplanowana akcja.
To było zjawisko, którego nikt nie przewidywał.
Chociaż i pan też pewnie tak jak ja znając różne osoby w KOD zaangażowane, one też się zastanawiają, a dlaczego to Kijowski, tak? Znaczy, dlaczego akurat Kijowski Kijowskiemu, tak mówiąc kolokwialnie, to powiozło, tak? I dlaczego on się wykreował tak szybko na lidera tego ruchu, chociaż nie on był jego pomysłodawcą?
No, to też jest dzieło przypadku w pewnym sensie. No, również ja jestem dziełem przypadku. My wszyscy jesteśmy dziełem przypadku.
No tak, ale pan ma fantastyczną karierę opozycyjną, pan ma nazwisko, pan ma mnóstwo znajomych po tej solidarnościowej, że tak powiem, stronie polskiej rzeczywistości, wobec czego pan był w momencie zakładania, czy w momencie rzucania pomysłu kodu osobą znaną i rozpoznawalną. Mateusz Kijowski był człowiekiem trochę z zewnątrz.
No Mateusz założył stronę na Facebooku, Jarek Marciniak założył fanpage'a na Facebooku, ja napisałem artykuł i to wszystko razem się tak złożyło, prawda, w jedną całość. W ogóle to jest szerszy temat. Kod powstawał zupełnie inaczej niż Solidarność. Solidarność powstawała na bazie zakładów pracy, ludzi, którzy razem pracowali, znali się. A to był ruch, który powstał z ludzi, którzy się kompletnie nie znali. W większości widzieli się pierwszy raz w życiu. I tu było bardzo dużo takich elementów, to wiele postaci, które się nie sprawdziły, których po prostu po pewnym czasie się okazywało, że ten człowiek jest zupełnie kim innym, niż się spodziewaliśmy.
Ale wracając do przyszłości kodu, ta moja teza, że kod spełnił swoją historyczną rolę, a panu przyjdzie pełnić rolę wyprowadzacza sztandaru,
nie.
Mówiąc
nie.
Jest niespecjalnie ładnie po polsku.
Nie, ja widzę, że jest nowe otwarcie, jest odbicie. Jest odbicie, my to wyraźnie widzimy, na przykład obserwujemy na przykład wpłaty składek po zjeździe, które wzrosły trzykrotnie. Prawda? Czyli, że ludzie, którzy się odsunęli, byli rozczarowani, odsunęli się, przyszli na pozycję wyczekującą, wracają.
Ale nie ma pan poczucia, że jest tak, że jednak w demokracji okazuje się, że to partie polityczne, opozycyjne partie polityczne ze swoim aparatem, strukturą, doświadczeniem, pieniędzmi, że to one tak naprawdę muszą przejąć główny ster opozycji. Nie kot, organizacja lekka, złożona z ludzi, którzy są czasami, jak pan mówi, trochę przypadkowo, znaczy ideowi, ale niespecjalnie gotowi do solidnej, ciężkiej, długotrwałej pracy?
Znaczy, dwa elementy. Po pierwsze, partie rzeczywiście, kto będzie startował w wyborach? Partie polityczne, nie my. Przecież my nie będziemy w wyborach parlamentarnych startować. Co najwyżej poszczególni ludzie mogą w ramach jakiejś partii, ale jako organizacja nie będziemy startować. To nie jest nasza rola. Natomiast to jest jakby jeden element, a drugi element, że te partie tak nie bardzo się biorą do tej roboty. Natomiast nasza rola będzie inna. Taka jak jest organizacji pozarządowych. My będziemy patrzeć rządzącym na ręce. Nawet jeżeli nastąpi zmiana, przyjdzie nowa ekipa, przyjdzie nie wiem kto wybory wygra. Powiedzmy, że już nie Kaczyści, ktoś inny wygrał wybory. Prawda? I teraz będzie bardzo duża pokusa wejść w buty kaczystów. To znaczy tak, no nie ma służby cywilnej, czyli jest pełna swoboda korupcji, jak nigdy dotąd. Pełna swoboda nepotyzmu. Można wszystkich swoimi Misiewiczami, wszystkie stanowiska w spółkach Skarbu Państwa, prawda, tysiące stanowisk do obsadzenia. Rodziną, ciotkami, pociotkami, znajomymi. Duża kasa do zagarnięcia. No to są wszystko, co PiS robi w tej chwili. Dyspozycyjna prokuratura. W ustawie o prokuraturze jest nawet napisane, że prokurator może przestępstwa popełniać i zostaje bezkarny. No strasznie wygodne dla każdego rządzącego polityka. Bardzo wygodna sytuacja.
I czyli, nasza... kot nawet przy zmianie władzy dalej nie zwinie będzie... sztandaru i dalej będzie bronił demokracji.
Tak, tak. I praworządności.
Podziały, takie rozawanturowanie w kodzie, to nie jest coś, co totalnie go rozkłada dzisiaj?
Nie, już w tej chwili nie. To znaczy na pewno było bardzo niszczące przez te ostatnie 5 miesięcy. To było bardzo niszczące, bardzo psujące atmosferę. Ja jestem odporny, bo ja mam tak ciężkie życie, ja widziałem takich przeciwników, których naprawdę były powody się bać. Dla mnie te dzisiejsi przeciwnicy są tacy lekko półśmieszni, po prostu, a nie groźni. I natomiast dla wielu ludzi było to obrzydliwe, było to potworne zniesmaczenie. I tutaj jest taki element smutnej refleksji, że niestety mamy takie społeczeństwo. Mamy takie społeczeństwo, które Facebook wyciąga jakby na powierzchnię wszystkie najgorsze brudy, wszystkie najgorsze cechy polskiego społeczeństwa.
Ale czy pan dzisiaj uważa, patrząc na te ostatnie miesiące, na to wszystko, co się wylewało, okazywało, co również było ujawniane na tymże Facebooku, czy w kodzie był element i tym, co kod dotknęło, był element osobistej nieuczciwości?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I on był grany aż do końca, do samych wyborów i nawet są próby grania dalej.
Ale uważa pan, że Mateusz Kijowski był człowiekiem osobiście nieuczciwym?
Znaczy, ja uważam, że Mateusz był człowiekiem słabym, trochę naiwnym, trochę może nie do końca samego uczciwym, ale nie w jakimś dramatycznym stopniu. Natomiast otoczył się dość obrzydliwymi ludźmi po prostu, którzy stanowią takie jego bliskie otoczenie.
Ale ludźmi, którzy także wyprowadzali pieniądze z kodu? Osobiście i w sposób nieuczciwy?
Przynajmniej jeden z nich. Przynajmniej jeden z nich, ja nie chcę nazwiskami rzucać.
Ale... Czyli pieniądze kodu zostały częściowo rozgrabione. Tak pan uważa?
Częściowo, to znaczy, no tam są niejasności co do rozliczeń najróżniejszych, tam są historie takie, że ze zbiórek publicznych z kasy 7,5 tysiąca zginęło i czy wiadomo, kto to wziął. Do dziś nie oddał.
To może trzeba zawiadomić prokuraturę.
Już jest zawiadomiona. Także to jest... No i teraz ci ludzie, którzy w wyniku wyborów stracili dostęp do czołówki, po prostu rozpaczliwie próbują odzyskać tą swoją pozycję, zakładają jakąś nową, dziwną organizację. Wymyślili sobie, że założą nową organizację za nasze pieniądze. No to absolutnie im się to nie uda. No bo pomysł jest taki, nie wypisujemy się z kodu, a jednocześnie stworzymy sobie nową organizację. Kod będzie dawał nam pieniądze, a my będziemy robić co innego. Nie, to się nie uda, to mówię jako przewodniczący zarządu. Nie dacie rady, nie wyjdzie to. No i dla mnie było bardzo smutnym zjawiskiem to, w jaki sposób to środowisko rozumiało demokrację. Mianowicie rozumiało demokrację w taki sposób, że wybory wygrywa się metodą maksymalnego oszkalowania przeciwnika. Czyli zupełnie w pisowski sposób. Nakłamać, naubliżać, napisać bardzo dużo paskwili najróżniejszych. I tylko, że wyborcy im się pomylili. W tym środowisku zrobiło to dokładnie odwrotne wrażenie.
To jeszcze mamy parę pytań od słuchaczy. Pan Damian pyta, mówi tak, Antoni pisze, Antoni Macierewicz mówi w publicznej telewizji, że Frasyniuk stanął tam, gdzie kiedyś stało ZOMO. Jakby pan odpowiedział ministrowi obrony? Którego pan pewnie zna osobiście.
Bzdury mówi po pierwsze, to jest pierwsza sprawa. Antoni Macierewicz to jest jedno z moich największych rozczarowań życiowych, bo to był człowiek naprawdę zasłużony do pewnego czasu, do czasów korowskich. Przecież on był autorem deklaracji KOR-u. On był jednym z założycieli KOR-u. Nie głównym, jak się w tej chwili przedstawia, bo przesada.
No ale kluczową osobą bez wątpienia w tym procesie był.
Był, prawda? Był jeszcze w okresie Solidarności, no już dużo mniej zaangażowany, no ale był, założył przy regionie Mazowsze ten ośrodek badań społecznych, w którym pracował Kaczyński jako pracownik, między innymi. Czyli też jednak coś robił. Natomiast później, no nie wiem, czy jemu się coś z tą głową porobiło, czy co, bo zaczął się zachowywać coraz dziwniej. Ja pamiętam taką z Radia Maryja z nim rozmowę, kiedy Rydzyk mówił, że w KOR to byli sami Żydzi, a Macierewicz, który ten KOR zakładał, nie protestował. Którym tłumaczył, że nieprawda, że on został ochrzczony dopiero podczas internowania, że sprawdzał do ilu pokoleń wstecz, że nie jest Żydem. Takie rzeczy gadał. To już coś było dziwnego. Ja go pamiętam, ja go poznałem w 68 roku, zupełnie przypadkowo. Ja zbierałem podpisy pod listem do Sejmu otwartym w sprawie dziadów. No, młodemu pokoleniu muszę powiedzieć, że tak były takie czasy, kiedy za napisanie listu do Sejmu się szło do więzienia. To takie dziwne czasy były, to młodzież tego nie pamięta. Wydawało się, że dzisiaj nie ma żadnego problemu. I między innymi właśnie jednym z osób, które podpisało się pod tym listem, był Antoni Macierewicz, którego przecież nie znałem wtedy. Zapamiętałem go dlatego, że opowiedział mi, że on jest zwolennikiem Fidela Castro czy Guevary i ma pretensje do Chruszczowa, że nie wypowiedział wojny Stanom Zjednoczonym w czasie kryzysu kubańskiego. To zapamiętam, taki dziwny człowiek, jakieś dziwne rzeczy opowiadał.
Ale tak naprawdę było, bo to tak. Dzisiaj Antoni Macierewicz bardzo chce zrzucić z siebie tę legendę właśnie gewarysty i człowieka zafascynował, znaczy mówi, że fascynowały go raczej metody walki, a nie idee.
Tak, przerabianie historii na dużą skalę mamy, prawda, w tej chwili, znaczy wracanie kota ogonem. To nie tylko to jest akurat jeden z najdrobniejszych przykładów.
Ale może żałował, że Chruszczow nie wypowiedział wojny w czasie kryzysu kubańskiego, bo liczył, że Ameryka by tę wojnę wygrała, a Polska odzyskała wolność.
Raczej nie. On jeszcze w czasach korowskich nam opowiadał o partyzance Tupamaros, jakieś takie dziwne rzeczy, ale był lewakiem ewidentnym, w tamtym czasie lewakiem.
I jeszcze jedno pytanie. Czy pan Kuba pyta, czy jakieś pytanie by pan chciał dopisać do referendum organizowanego przez prezydenta Dudę?
Ja bym chciał w ogóle, żeby nie było tego referendum, ponieważ to jest strasznie groźny pomysł. Tu nie chodzi o jakieś pytanie społeczeństwa, o cokolwiek. To jest kolejny plan, kolejny spisek mający na celu zmianę konstytucji. Pomysł jest taki. Nie mamy większości konstytucyjnej w Sejmie, żeby w normalny sposób konstytucję zmienić. To zrobimy referendum, zadamy pytania jakieś tak ogólnikowe albo mętne, że ludzie nie bardzo będą wiedzieli, za czym głosują. Po czym się powołamy, no suweren powiedział, że trzeba zmienić konstytucję. Bo na przykład damy ogólnikowe pytanie. Czy trzeba coś poprawić w konstytucji? Albo czy konstytucja wymaga jakichś zmian, bliżej nieokreślonych, prawda? Na tej podstawie powiemy, suweren, który stoi przecież ponad Sejmem,
dał chce nam zmiany. No tak, ale tak czy inaczej 2/3 trzeba będzie cały czas do zmiany konstytucji.
Nie trzeba będzie. W tym momencie już nie trzeba będzie. W tym już na Hama, na Rympał pójdziemy. No. Znamy projekt konstytucji pisowskiej, wiemy jak ono wygląda.
Czyli jest pan przeciwny temu referendum jako takiemu?
Oczywiście, że tak. Oczywiście, bo ja wiem, o co chodzi. Wiem, o co tu gra idzie.
Uważa pan, że idzie gra o zmianę ustroju?
Tak, dokładnie.
A referendum ma być tylko elementem?
Ma być elementem takim końcowym. Najpierw rozwaliliśmy Trybunał Konstytucyjny, teraz opanujemy sądy, prokuratury, już żeśmy opanowali. Będziemy cały aparat ścigania i represji mieli opanowany, gotowy do akcji. Prawda? Teraz jeszcze zmienimy konstytucję, wprowadzimy już jawną dyktaturę bez żadnych, wyprowadzimy Polskę z Unii Europejskiej przy okazji, bo nam przeszkadza.
10 za miesiąc pan też będzie na krakowskim Przedmieściu?
Tak, też będę.
I też pan będzie siadał na ulicy?
Zobaczymy, co się będzie działo. No, trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało za miesiąc.
Ale kontrmanifestacja, czy kontrmiesięcznica też będzie?
Też będzie, oczywiście.
Krzysztof Łoziński, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.